Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie 10. odcinek audycji Ulmowie z Markowej. Do pozostania z papieską rozgłośnią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Ulmowie z Markowej. Audycja pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Odcinek 10. Kara.
Masakra trzech rodzin w Markowej to tylko jedna z wojennych tragedii, jakich świadkiem były ziemie Rzeczpospolitej okupowane przez Niemców i Sowietów. W ostatnim odcinku powiedzieliśmy, w jaki sposób zgładzono polską rodzinę z siedmiorgiem dzieci oraz ukrywanych przez nich ośmioro Żydów. Tym razem zatrzymamy się nad karą, jaką udało się wymierzyć niektórym hitlerowskim zbrodniarzom wojennym. Powiemy też, jak rodziła się legenda o sprawiedliwych, której uwieńczeniem jest toczący się obecnie na etapie watykańskim proces beatyfikacyjny Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z dziećmi. Zapraszamy na spotkanie ze sprawiedliwymi, którzy, by ocalić obcych, poświęcili życie własnej rodziny.
Po zbrodni w domu Ulmów dochodzi do rabunku i zacierania śladów. Niemcy chcą szybko pozbyć się ciał 17 zamordowanych. Wśród nich leżą zwłoki ośmiorga dzieci, które żadną miarą nie zasłużyły na tak okrutne zakończenie życia. Widok splamionego krwią domostwa jest przerażający i na całe życie naznacza wezwanych na miejsce furmanów i sąsiadów. Stają się oni wiernymi świadkami tej hitlerowskiej zbrodni, o której błyskawicznie dowie się najpierw wieś Markowa, potem cała Polska, a obecnie cały świat.
Tymczasem przywołanym do domu Ulmów furmanom i urzędnikom z gminy rozkazano znieść zamordowanych ze strychu i wykopać duży dół. Franciszek Szylar podszedł do jednego z Niemców i poprosił, by oddzielnie pochować Żydów i katolików. Prośba ta zdenerwowała niemieckiego żandarma. Strzelił on w stronę Szylara, dziurawiąc trzymane przez niego wiadro. Ostatecznie Niemcy zgodzili się na wykopanie dwóch dołów, w których pospiesznie umieszczono osobno zamordowanych Polaków i Żydów. Po zakopaniu zwłok żandarm Józef Kokot powiedział do obecnych Polaków: „Nikt nie śmie wiedzieć, ile osób zostało zastrzelonych. To wiecie tylko wy i ja”. Tego groźnego zakazu jednak Polacy nie posłuchali.
W tym czasie dowódca krwawej ekspedycji do Markowej, Niemiec Eilert Dicken, wraz z jednym z żandarmów udał się na położony kilkaset metrów dalej gminny posterunek granatowej policji, gdzie udzielił nagany jego komendantowi za to, iż pod jego nosem ukrywali się Żydzi. Pobyt morderców zakończył się na miejscu zbrodni libacją alkoholową Niemców i ich usłużnych kolaborantów. Czeskiego Volksdeutscha i Ukraińca bardzo ucieszyły zdobycze z ograbionego domu Ulmów. Siedem wozów wracających do Łańcuta uginało się od ciężaru klamotów i wielu zwierzęcych skór wyprawionych przez Józefa Ulmę razem z braćmi Szalami.
Wcześniej jeszcze Niemcy zawołali sołtysa z Markowej, Teofila Kielara, i naubliżali mu, że nic nie wiedział o przechowywanych Żydach. Żandarmi lubili wódkę, więc sołtys posłał po nią syna i spił ich, by pozbyć się kłopotliwych gości. Wtedy pijanych wraz ze zrabowanym dobytkiem Ulmów i ukrywanych przez nich Żydów wywieziono do Łańcuta. Niemcy częstowali też woźniców, ale ci wypili tylko po jednym kieliszku. Zbrodnia zakończyła się w upojeniu alkoholowym, które zakryć miało wyrzuty sumienia. Doszło bowiem do niewypowiedzianej zbrodni wojennej, w której zgładzono polskie dzieci.
Wiadomość o śmierci dziewięcioosobowej rodziny Ulmów i ukrywanych przez nich ośmiu Żydów szybko obiegła całą wieś. Jan Jakielaszek do dzisiaj nie może się z tym pogodzić. Nie wyobraża sobie strzałów Niemców do płaczących dzieci. Wstrząsające opowieści przekazywano sobie z ust do ust. Tragedią okazały się one dla rodziców i rodzeństwa Wiktorii i Józefa. Władysław Ulma, brat Józefa, przebywał wtedy w mleczarni w Markowej. Rano przyszli ludzie i powiedzieli mu, że Niemcy zabili całą rodzinę. Brata z żoną i wszystkimi dziećmi. To był dla niego szok. Poszedł tam dopiero, gdy ciała włożono do trumien. Bał się, że teraz przyjdą po niego. Nawet przez pewien czas się ukrywał.
We wsi było słychać strzały, którymi zamordowano Ulmów. Strach sparaliżował wszystkich, a szczególnie tych, którzy dalej po domach ukrywali Żydów. A tych, jak na jedną biedną wiejską gminę, było niemało. Mimo masakry w kryjówce Ulmów, prawie 20 Żydów ukrywanych jest nadal w Markowej. Osoby te przeżyją i doczekają wolności. Wymagało to jednak niezwykłego bohaterstwa i zaparcia ze strony polskich rodzin, które doskonale wiedziały, co spotkało 9 Ulmów. Dwie osoby ukrywające Żydów przypłacą to chorobą psychiczną, ale nie wypędzą swych gości.
Kryjówka na struchu Ulmów nie była dla ludzi z Markowej czymś nadzwyczajnym, ponieważ także inne rodziny miały lokale konspiracyjne przechowujące Żydów. Mateusz Pytma z IPN zwracał uwagę, że tym, co do dziś zdumiewa, jest fakt, że kryjówki funkcjonowały nadal, nawet po zbrodni dokonanej przez Niemców na rodzinach Ulmów, Szalów i Goldmanów.
W Markowej ukrywało się 27 Żydów, no z których 7 zostało przez Niemców zamordowanych z rodziny Szalów i Goldmanów. Natomiast no wiemy, że 5 rodzin innych także ukrywała Żydów. To było bardzo niebezpieczne. Wiele osób podkreśla, nawet ci Żydzi, którzy przyjeżdżają do Markowej, że oni są pod wielkim wrażeniem, że żadna z tych rodzin, u których przechowywali się Żydzi, nie wyrzuciła ich po tej zbrodni ze swojego domu, że nadal ryzykowali życie, chociaż wiedzieli dosłownie, czym to może grozić.
Mimo surowego niemieckiego zakazu, po kilku dniach nocą 5 mężczyzn z Markowej odkopało ciała małżeństwa Ulmów i dzieci. Ojciec Zbigniewa Kluzy, którego matka była siostrą Wiktorii, zrobił trumny w stolarni, 2 większe, a inne mniejsze. Obok każdego z rodziców położono po najmłodszym z dzieci, a starsze osobno. Pochowano ich obok rodzinnego domu. Na cmentarz przeniesiono dopiero 17 stycznia 1945 roku.
Kluza nadal ma przed oczami łzy swojej matki, siostry Wiktorii, kiedy przywieziono pozostawione po zamordowanych rzeczy. Na pytanie dziecka, mamo, czemu płaczesz, usłyszał: wystrzelali całą rodzinę Ulmów. Pamięta dzieci, przecież bawił się razem ze Stasią, Basią i Władziem. Latem chodził do ich sadu, zbierali czereśnie, jabłka. Z najstarszą Stasią miał iść w maju 1944 roku do pierwszej komunii świętej. Ona już nie poszła. O dramacie polskiej rodziny przypomina do dziś wpis do ksiąg parafialnych przy kościele świętej Doroty w Markowej. Zarządzający parafią w czasie wojny, prawdopodobnie ksiądz Ewerys Dębicki, odnotował przy każdym z zamordowanych adnotację śmierć tragiczna. Najstarszym z rodziny Ulmów był Józef. Zgładzono go w wieku 44 lat. Razem z nim zabito żonę Wiktorię, która miała wtedy jedynie 32 lata. Dalej w parafialnej księdze odnotowano 6 dzieci. 8-letnią Stasię, 7-letnią Basię, 6-letniego Władzia, 4-letniego Franciszka, 3-letniego Antosia i 2-letnią Marysię.
Większość dzieci Ulmów, jak zeznają świadkowie zbrodni z Markowej, zastrzelił czeski Volksdeutsch, zaledwie 23-letni Józef Kokot. Pod sercem Wiktorii zginęło najmłodsze z Ulmów, 7 dziecko, które w czasie egzekucji zaczęło się rodzić. Niestety nie dane mu było przyjść na świat. Nie zobaczyło więc ani mamy, ani taty, ani rodzeństwa, które z miłością od 9 miesięcy na niego czekało.
Pominaliśmy, że niewiele brakowało, by rodzina Ulmów i ukrywani przez nich Żydzi przeżyli okupację hitlerowską. Zginęli 24 kwietnia 1944 roku, a już w lipcu, zaledwie 95 dni później, do Markowej weszli żołnierze z Czerwoną Gwiazdą. 27 lipca rozpoczęły się sowieckie porządki na Podkarpaciu. Dla Żydów ukrywanych w kryjówkach był to prawdziwy dzień oczekiwanej długo wolności. Tak wspomina wejście tzw. radzieckich wyzwolicieli ukrywany przez rodzinę Cwinarów w Markowej Abraham Segal, wel Romek Kaliszewski.
Jak przyszli Rosjanie, było troszkę bum-bum, stukaniny przez 3-4 dni i oni jak lawa się ruszali, biedni, wycieńczeni z koniami tymi. Mieli drzewiane takie ciągle za sobą kuchnie koniami. W ogóle takie prymitywne wojsko, co ja widziałem bliska, ale oni byli masą. I na ile pamiętam, było bardzo dużo ludzi z wyglądem azjackim. Kirgizi i różni byli, nie rabowali, byli pełni entuzjazmu i doszli aż do Wisły jak najlepiej.
Wejście Sowietów na tereny Rzeczpospolitej było dobrą okazją do rozliczenia się z niemieckimi zbrodniarzami wojennymi oraz ich kolaborantami. Powiemy teraz o dwóch katach z Markowej, których dosięgło ramię sprawiedliwości. Jednego ukaże Polskie Państwo Podziemne, a drugi stanie przed sądem PRL, który na długie lata osadzi go w więzieniu. Dodajmy, że są to tylko nieliczni wykonawcy zbrodni na Ulmach, Szalach i Goldmanach, których udało się należycie osądzić i ukarać.
Najwcześniej, wkrótce po wkroczeniu Sowietów na Podkarpacie, polskie podziemie wykonało wyrok na gorliwym policjancie, Ukraińcu Włodzimierzu Lesiu. 10 września 1944 roku, po wyroku podziemnego sądu, został zastrzelony w Łańcucie. Jak podkreśla historyk IPN, nie pozostał do dziś zapis jego wyroku, ale należy przypuszczać, że rozprawienie się z Lesiem było wynikiem jego zdecydowanie antypolskiej i antyżydowskiej postawy w czasie wojny.
Nie ulega wątpliwości, że był on szmalcownikiem, który wzbogacił się na majątku prześladowanych Żydów w czasie niemieckiej okupacji. Podziemie dysponowało także świadectwem innych jego niegodziwości, za które również mógł być osądzony i skazany. Jak podkreśla Mateusz Szpytma, wiadomość o zbrodni na Ulmach dotarła do polskiego podziemia już następnego dnia. W doniesieniu mowa była o prawdopodobnych winowajcach, w tym o ukraińskim kolaborancie wysługującym się Niemcom.
Ja wiedzę na ten temat czerpię przede wszystkim z dokumentów podziemia, które zostały napisane już dzień po zbrodni. I z nich wynika, że prawdopodobnie osobą, która doniosła Niemcom, to był policjant granatowy o nazwisku Włodzimierz Leś z Łańcuta, który wcześniej pomagał ukrywać się jednej z tych rodzin za pieniądze, które otrzymał. Z tym, że wiadomo, że jeszcze w 1944 roku z wyroku podziemia tenże Leś został zastrzelony. Ale nie znamy też sentencji wyroku. Czy to było za tą denuncjację, czy za inne sprawki, które także miał na swoim koncie.
Po wojnie w okupowanej przez Sowietów Polsce przystąpiono do karania sprawców zbrodni, jakie wydarzyły się podczas wojny. Dodajmy, że chodziło jedynie o czyny zarzucane Niemcom. Te dokonane przez Sowietów były przez komunistyczne władze skrzętnie cenzurowane, dlatego w świadomości ludzi pozostały białymi plamami wojennej historii. Dodajmy, że Markowianie ponieśli najwyższą ofiarę zarówno z rąk Niemców, jak i Sowietów. Niektórych z nich odnaleziono chociażby na liście katyńskiej. Wiosną 1940 roku sowieckie NKWD zgładziło lekarza z Markowej, oficera rezerwy Wojska Polskiego Władysława Ciekowa. Był on pracownikiem spółdzielni zdrowia w Markowej, o której już mówiliśmy wcześniej. Sowieci zamordowali go tylko dlatego, że był przedstawicielem inteligencji polskiej II Rzeczpospolitej.
Natomiast w Charkowie w podobnych mrocznych okolicznościach Sowieci zamordowali majora Antoniego Flejszara. Był on mieszkańcem przedwojennej Markowej. Dodajmy, że prawie każdą polską miejscowość naznaczyły sowieckie czystki wśród antykomunistycznie nastawionej inteligencji II Rzeczpospolitej. Katyń jest tu pewnym symbolem. A jak wiemy, do dziś dnia Rosja nie rozliczyła się z tej wojennej zbrodni ludobójstwa, w której zgładzono 22 tysiące polskich jeńców.
Wracając do zbrodni w Markowej, nie można było osądzić wszystkich, gdyż nie znano ich nazwisk ani miejsc pobytu. Również tylko niektórzy ze sprawców zbrodni na Ulmach, Szalach i Goldmanach ponieśli kary. W Wkrótce po zakończeniu działań zbrojnych na Podkarpaciu, po wykonaniu przez podziemne siły zbrojne wyroku śmierci na Włodzimierzu Lesiu, poszukiwano innych granatowych policjantów asystujących podczas zbrodni w Markowej. Ci jednak nie zostali wykryci.
Natomiast z grona żandarmów także nieliczni zostali osądzeni. Odnaleziono jedynie Józefa Kokota, mordercę co najmniej czwórki dzieci Ulmów. Został on przypadkowo rozpoznany w 1957 roku przez przebywających w Czechosłowacji mieszkańców Rzeszowszczyzny. Wkrótce na wniosek organów polskiego wymiaru sprawiedliwości został on ekstradytowany do Polski. Jego proces toczył się przed Sądem Wojewódzkim w Rzeszowie w lipcu i sierpniu 1958 roku. Udowodniono mu wiele pojedynczych i zbiorowych zbrodni, w szczególności dokonywanych na Żydach, mieszkających w Łańcucie i okolicach. Jakie emocje do dziś budzi ta mroczna postać, powie nam jeszcze żydowski chłopiec, który jako pastuch w rodzinie Cwynarów ukrywał się w Markowej. Do dziś widzi on, jak Kokot rozstrzelał jego wujka.
Tego Kokota ja nie zapomnę nigdy w życiu. Mój wujek był członkiem Judenratu, to znaczy on był członkiem Kahalu tam w Łańcucie. I on nas przywiózł z Brzeżan, jak ja to zawsze nazywam, z pod Rynnym na Deszcz. W momencie jak ten Kokot, ten bękart to usłyszał, on przyszedł razem z dwoma żandarmami. Jeszcze nie rozpakowaliśmy się. Wziął matkę i moją ciotkę do sądu grodzkiego tam i uwięzili. I oni tam odsiedzieli jakichś 7 miesięcy.
Oskarżony czeski Volksdeutsch nie przyznał się do większości zarzucanych mu czynów, w tym do zbrodni popełnionej na Ulmach, Goldmanach i Szalach. Twierdził, że co prawda był w grupie żandarmów, która przyjechała mordować do Markowej, ale pilnował cały czas furmanów i do nikogo nie strzelał.
Sąd, dysponując zeznaniami naocznych świadków, nie dał temu wiary. 30 sierpnia 1958 roku uznał go winnym zabójstw i skazał na karę śmierci. Na wniosek Kokota Rada Państwa PRL skorzystała z prawa łaski, zamieniając karę na dożywocie. Później, w związku ze zmianą przepisów, zmalała ona do 25 lat pozbawienia wolności.
Z akt sprawy Kokota wynika, że urodził się on w 1921 roku we wsi Koblowie w Czechach. Po zajęciu kraju przez Niemcy uzyskał obywatelstwo niemieckie, zaciągnął się do hitlerowskiego wojska i żandarmerii. Od stycznia 1941 roku pełnił służbę w żandarmerii w Łańcucie. Po wojnie zamieszkał w Czechosłowacji. 2 lata przed końcem kary zmarł w więzieniu w Raciborzu, 16 lutego 1980 roku. W Polsce odwiedzała go na widzeniach żona przyjeżdżająca z Czechosłowacji.
Pamięć o Ulmach była obecna w markowskich domach. Niewiele jednak mówiono o tym publicznie. Nie wspominano także o żydowskich mieszkańcach Markowej, ani o tych, którzy zginęli, ani o uratowanych. Wiedza na ten temat wśród młodych pokoleń była znikoma. O tym, jak udało się ją przechować i doprowadzić do procesu beatyfikacyjnego rodziny męczenników miłości, opowiemy w następnym odcinku. Wspomnimy również o niektórych innych odważnych Polakach, którzy narażali życie, by ocalić eksterminowanych przyjaciół Żydów.
Wysłuchali Państwo 10. audycji z cyklu Ulmowie z Markowej pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.